Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś porozmawiamy o tym, jak poprawić współpracę przy tworzeniu treści między marketingiem i ekspertami. Serdecznie zapraszam. Dziś temat, który już kilkukrotnie poruszałem w podcaście czy w artykułach, ale on ciągle jest żywy, ciągle się pojawia i ciągle pojawiają się nowe insighty czy nowe pomysły na to, jak podejść do tego problemu. Dlatego po raz kolejny podchodzimy do tematu współpracy marketingu B2B i ekspertów w obszarze współtworzenia treści. Dlaczego współtworzenia? Dlaczego to jest słowo klucz? O tym oczywiście w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy może od tego, kim jest ekspert. Tutaj pojawiają się pierwsze nieporozumienia. Otóż bardzo często ja słyszę taką informację od osób, które zachęcam do tego, żeby mocniej się zaangażowały we współtworzenie treści i dostaję odpowiedź, ale wiesz, ja nie jestem ekspertem albo my nie mamy ekspertów. Pod tym słowem ekspert kryje się takie oczekiwanie, że to będzie co najmniej noblista z jakiegoś obszaru. I oczywiście wiedzę trzeba rozwijać i tylko wiedzą wartościową warto się dzielić, ale nie warto się blokować takim przekonaniem, że jeszcze muszę poczekać 10 lat w mojej branży i wtedy dopiero będę dzielić się wiedzą, bo wtedy dopiero będę ekspertem. Prawda jest taka, że ekspert to jest ktoś, kto wie czasem trochę więcej niż klient na dany temat, ale potrafi tą wiedzą się dzielić i potrafi tą wiedzę klientowi porządkować. I często właśnie klienci zadają pytania nie na poziomie Nagrody Nobla, tylko na podstawowym poziomie i tej wiedzy od nas oczekują. Więc zachęcam Cię też do myślenia takiego trochę bardziej pozytywnego o swoich kompetencjach i o kompetencjach pracowników, współpracowników, bo w większości firm, które oferują usługi czy produkty B2B, ci eksperci są, tylko czasami sami w to nie wierzą, że są ekspertami, a czasami co gorsza, nie wierzą w to ich współpracownicy czy szefowie. I od tego też trzeba zacząć właśnie, żeby znaleźć te obszary wiedzy, w której my naprawdę mamy ekspertów, ale nie noblistów, ludzi, którzy naprawdę wiedzą trochę więcej niż klienci i chcą się tą wiedzą dzielić. To mogą być inżynierowie, specjaliści do spraw produktu, oczywiście handlowcy i do tego bardzo zachęcam, konsultanci, czyli każdy, kto ma jakąś wiedzę dziedzinową, która może być przydatna dla naszego klienta. Takie osoby warto angażować we współpracę z marketingiem, natomiast oczywiście nie zawsze się to udaje, no i właśnie dlatego jest ten dzisiejszy odcinek. Zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle my powinniśmy się zajmować treściami, bo być może to nie jest najważniejsze zadanie współpracy marketingu i ekspertów. Otóż jeżeli zajrzymy sobie do tych wszystkich badań marketingowo-sprzedażowych, to niezależnie od tego, kto jest ich autorem, tam jest już pewien konsensus. To znaczy okazuje się, że klienci biznesowi coraz częściej w swoim procesie decyzyjnym opierają się na treściach i oczekują też treści coraz bardziej precyzyjnych. Mają trochę już nadmiar ilości treści, ale ciągle oczekują treści, które są dopasowane do ich potrzeb informacyjnych. Więc jest to oczekiwanie naszych klientów. No i stare handlowe powiedzenie, klient nasz pan, mówi o tym, że jeżeli klienci oczekują tych treści, to warto byłoby im te treści dostarczać. To nie jest działalność charytatywna, ponieważ dzielenie się treściami, serwowanie tych treści może bardzo podnieść produktywność handlowców i o tym też będziemy mówić. Ja sam to jakiś czas temu badałem w formie ankiety, kiedy pytaliśmy handlowców uczestniczących w naszych webinarach, jaką część swojego czasu poświęcają na taką klasyczną edukację klientów. No i oni powiedzieli, że to jest około chyba 30%, o ile pamiętam. Przepraszam, 50%, tak, 50% swojego czasu. A potem zadałem pytanie, jaka ilość tych informacji, które przekazują w ramach edukacji, jest powtarzana. To są rzeczy, które ciągle się powtarzają. I oni powiedzieli, że to jest około 70%. Czyli z grubsza licząc, oczywiście z dużym uproszczeniem, możemy powiedzieć, że około 30% informacji, które klienci przekazują w ramach edukowania klientów, to są rzeczy powtarzalne. Więc gdybyśmy mieli treści, które ułatwiają nam tą powtarzalność zapewnić naszym klientom, czyli nie musielibyśmy tego robić od nowa ręcznie, czyli mielibyśmy to już gotowe, moglibyśmy zwolnić około 30% czasu naszych handlowców, oddając im go do wykorzystania na bardziej, że tak powiem, wymagające działania, których klienci też oczekują, bo jest takie badanie właśnie firmy Gartner, która mówi o tym, że 43% klientów, gdyby tylko mogło, to nie korzystałoby z pomocy handlowca w swoim procesie decyzyjnym. A potem okazuje się w tym samym badaniu, że 24% klientów żałuje, że tego handlowca nie zaangażowało. No ale właśnie pytanie, dlaczego klienci nie chcą tych handlowców angażować? No po części właśnie dlatego, że handlowcy skupiają się tylko na prospectingu, na tych początkowych etapach, gdzie o wiele lepiej radzą sobie już teraz treści i wykorzystywane przez handlowców czy marketerów, a nie mają czasu na odpowiedzi na trudne pytania. I właśnie to odblokowanie produktywności handlowców, czy generalnie ekspertów, dzięki treściom, jest tutaj bardzo ważnym argumentem. Więc pamiętajcie proszę, my bez tych treści możemy przeżyć, ale nasza produktywność działań handlowych czy marketingowych będzie o wiele mniejsza, a często po prostu będziemy uzależnieni od platform marketingowych typu platforma reklamowa Facebooka, Google'a czy LinkedIna, bo jeżeli będziemy chcieli nasz produkt wypromować, a nie będziemy mieli treści, które przyciągają w sposób organiczny naszych potencjalnych klientów, to będziemy musieli za to płacić. Więc pytanie jest takie, czy chcemy ciągle płacić za treści i korzystać z tej oferty reklamowej, która ma taką specyfikę, że dopóki płacimy, to coś działa, jeżeli przestajemy, to po prostu tej reklamy nie ma, czy wolimy jednak inwestować długoterminowo i tworzyć treści, które zostają, są na naszym blogu, na naszych profilach i tam pracują dla handlowców czy dla naszej firmy, nawet wtedy, kiedy my śpimy czy jesteśmy na urlopie. No to jest właśnie powód, dla którego ja uważam, że warto w te treści inwestować. Natomiast oczywiście to nie jest sztuka dla sztuki. Nie chodzi o to, żeby mieć jakieś treści. Bo to jest kolejne wyzwanie, które ja coraz częściej widzę. Mam takie przekonanie i to też ostatnio w rozmowie z Igorem Bielobradkiem, on to potwierdził. Igor, czyli wiecie, mój idol, jeśli chodzi o działania marketingowe B2B na takim naprawdę wysokim poziomie. On pracuje w firmie Deloitte, tam odpowiada za digital marketing. I on ostatnio uczestnicząc w konferencji Content Marketing World, czyli takiej topowej konferencji na temat content marketingu, powiedział, że tam już jest widać, że do content marketingu nie trzeba przekonywać, że większość uczestników i ich pracodawców już wie, że content marketing jest ważny. Natomiast pozostaje kwestia jakości i efektywności tego content marketingu. I ja mam wrażenie, że podobnie jest też w Polsce, przynajmniej po rozmowach z klientami, które prowadzę. Widzę, że wiele firm tworzy treści. Czy to jest content marketing, czy treści wsparcia sprzedaży, na razie nie będę tego rozróżniał. Robię to w innych odcinkach i tam wam to podlinkuję, ale klienci produkują treści, czyli firmy B2B produkują treści. Natomiast no, pojawia się często refleksja taka, co my z tego mamy, czy to jest dobra treść i tutaj jest pewien problem, bo okazuje się, że wiele tych treści tak naprawdę nie jest dopasowanych do potrzeb informacyjnych klientów, nie jest produkowanych w sposób ułożony, w sposób taki, który można zarządzić, zoptymalizować, zautomatyzować, no i pojawia się z jednej strony dosyć duży nakład pracy, a z drugiej no, nie widać efektów i po kilku czy kilkunastu miesiącach takiej pracy widać jest znużenie, zniecierpliwienie i to jest też bariera do dalszych działań. Dziś zajmiemy się jednym z tych problemów, które są związane z jakością treści, czyli problemem współpracy z ekspertami i handlowcami po jednej stronie, a marketingiem po drugiej stronie. No i pozwólcie, że zacznę od takiego zestawienia tych poszczególnych oczekiwań i zarzutów, jakie mają te obie grupy wobec siebie, a potem będziemy starali się jakoś ten problem rozwiązać. To, co często słyszę od marketerów na temat właśnie ekspertów, te zarzuty, które słyszę, to są takie. Nie przekazują treści swoim klientom. to dotyczy często handlowców właśnie, nie wykorzystują treści na przykład w swoich działaniach z klientami czy partnerami. Krytykują te treści, to znaczy często właśnie słyszę takie informacje, że handlowiec jak dowiaduje się od klienta o tym, że jest jakieś działanie właśnie marketingowe oparte o content, to dezawuuje jego wartość. Mówi, a wiesz, to są takie działania marketingowe, ja nie miałem czasu się tym zająć. No to jest rzeczywiście dramatyczna sytuacja, no bo ona bardzo źle wpływa na wizerunek firmy już całej, nie tylko handlowca czy marketera, ale co ten klient sobie myśli, znaczy ci ludzie ze sobą nie rozmawiają. Niestety to nie są informacje wymyślone, one się pojawiają. Handlowcy nie promują też treści, no, chociażby w swoich profilach społecznościowych, często mając takie przekonanie, że to by nie było, to nie jest wartościowe, to im nic nie da i trochę się zamieniają takie słupy ogłoszeniowe, gdyby to robili. Często jest też tak, że handlowcy czy eksperci nie chcą tworzyć treści. Czyli nie chcą poświęcić swojego czasu na to, żeby jakieś materiały typu webinary czy artykuły powstawały. Ale z drugiej strony, pamiętajcie, cały czas mówimy tutaj o perspektywie tego, co słyszę od marketerów. To nie są moje stwierdzenia, to jest to, co słyszę od marketerów. Ale z drugiej strony słyszę, że często marketerzy dostają tak zwane wrzutki, czyli wbiega handlowiec i mówi, że o klienci od konkurencji dostali coś takiego, może my byśmy też zrobili. A czasem nawet nie może byśmy zrobili, tylko zróbcie. Najlepiej w wolnej chwili na jutro. I to jest oczywiście to perspektywa marketingu. I teraz jeżeli jesteś handlowcem albo ekspertem, to pewnie myślisz sobie, że po stronie marketingu też jest wiele winy. I oczywiście to jest prawda. To jest prawda, bo w większości przypadków te problemy ze współpracy marketingu i ekspertów czy handlowców nie są winą ludzi, którzy pracują w dziale sprzedaży. Często jest tak, że po prostu nawzajem nie rozumiemy swojej perspektywy. Ja w momencie, kiedy prowadzę jakieś projekty albo szkolenia i widzę ten problem, no to rysuję takie dwie linie, takie dwie sinusoidy. Jedna taka powolna fala, czyli takie procesy, które trwają. To jest tempo pracy marketingu. Nie chodzi o to, że marketerzy są leniwi. Po prostu pewne rzeczy, pewne działania marketingowe wymagają czasu. Czyli jeżeli na przykład chcemy zrobić materiał wideo, to tego się nie da zrobić w ciągu 10 minut, no chyba, że pozwalamy sobie na takie sweet focie, czyli takie materiały, które wrzucamy na zasadzie tu i teraz. Ale bardzo często te materiały wymagają o wiele więcej pracy, różnych akceptacji, poprawek, edycji i tak dalej. To po prostu trwa. I handlowcy często nie wiedzą o tym, że ile pracy wymaga i ile osób musi się wypowiedzieć na temat jakiegoś tam materiału i zastanawiałem się, dlaczego to 3 tygodnie trwało zrobienie jakiegoś 10-minutowego materiału wideo, podczas gdy mogłem sobie usiąść na Teamsie i to samo nagrać w 10 minut, prawda? Czasem, ja też czasem mam takie wrażenie, że można byłoby to zrobić szybciej, ale okazuje się właśnie, że często procesy, procedury w firmie spowalniają te prace. One są czasami niezbędne, bo na przykład chodzi o, nie wiem, akceptację prawnika. Jeżeli my tego o to nie zadbamy, no to potem możemy mieć problemy bardzo, bardzo poważne. A z drugiej strony ta sinusoida, to tempo pracy handlowców jest o wiele szybsze. Klient dzwoni tu i teraz, chce jakąś informację tu i teraz, na wczoraj najlepiej, tak? Gdybym chciał na jutro, to bym zadzwonił jutro. Jest takie śmieszne powiedzenie, które często słyszałem, nie, pracując jeszcze w korporacjach. I to jest rzeczywiście żywioł handlowców. Dlatego no, nie ma się to dziwić, że handlowcy myślą kategorią jutro, prawda? Bo pojutrze to już będzie za późno i nie ma na to idealnych rozwiązań. Natomiast możemy pewne rzeczy, możemy nawzajem zrozumieć swoją specyfikę pracy, wspólnie planując pewne rzeczy. Ja o tym powiem w dalszej części tego podcastu. Ale wróćmy do tych wzajemnych zarzutów. To teraz zmieńmy stronę trochę i przyjrzyjmy się temu, jak właśnie eksperci czy handlowcy widzą, jakie problemy widzą we współpracy z marketerami. Bardzo często narzekają na treści, które marketerzy tworzą, że są po prostu miałkie, że nie mają większej wartości. I to jest często, muszę powiedzieć, prawda, bo znowu można powiedzieć sobie, że marketerzy zdesperowani tym, że nie dostają tych treści od ekspertów, biorą jakieś materiały, zatrudniają copywriterów, którzy rozwadniają te materiały po to, żeby one były jakoś tam zoptymalizowane i rzeczywiście potem te treści są bardzo miałkie. Właśnie słowo miałkie się często pojawia w opiniach inżynierów, właśnie osób, które mają wiedzę dziedzinową i potem patrzą na te materiały, które wychodzą z działu marketingu czy z jakichś agencji, którą marketing zatrudnił i po prostu wstydzą się trochę tego, to pokazywać. Więc tutaj mamy trochę odpowiedź, dlaczego handlowcy czy eksperci nie promują często treści. Często handlowcy narzekają, czy eksperci, na to, że są trochę zmuszani do promowania treści, których, no, którym się nie podobają, na zasadzie takiego słupa ogłoszeniowego. Czyli ty na LinkedInie po prostu lajkuj, przesyłaj dalej to, co my tutaj zrobimy i tego od ciebie oczekujemy. No i to nie jest działanie, które budzi jakiś entuzjazm ekspertów. Wiele osób, które ma taki minimalny poczucie budowania swojej marki osobistej, po prostu nie chcę tego robić, żeby nie zamienić się właśnie w taki słup ogłoszeniowy. Marketing ma naturalną taką potrzebę kontroli przekazu. No tak ta stara szkoła marketingowa przewidywała właśnie takie działania, że marketing jest odpowiedzialny za komunikację, która wychodzi z firmy. Więc naturalnie marketerzy boją się trochę oddać tą kontrolę ekspertom, bo boją się, że to się zamieni w jakieś no, czasami pokraczne działania. Tak niestety czasem jest. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że czasem marketing ma rację, obawiając się oddania kontroli osobom indywidualnym, bez do, właśnie chociażby, do, żeby publikowały, co im się podoba. Niestety każda skrajność, czyli nadmierna kontrola przekazu i nadmierny freestyle w tym przypadku nie działa. I ja podpowiem wam pewne narzędzie, które może się przydać, żeby znaleźć ten złoty środek. Często handlowcy czy eksperci, widząc treści albo będąc poproszeni o zaangażowanie w tworzenie treści, nie dostają odpowiedzi, do czego to służy. To znaczy, po co my tę treść robimy? Albo argumenty, które otrzymują, powody są niewystarczające. Na przykład często marketerzy mają takie cele w postaci ilości artykułów w miesiącu. Ja zwalczam te cele, bo to nie jest żaden cel, to jest sposób na to, żeby być zajętym bez sensu, ale właśnie powodem działania marketera w takim przypadku jest po prostu wytworzenie artykułu i on mówi, daj mi cokolwiek, bo ja muszę mieć artykuł na stronie. Osoba, która jest ekspertem albo handlowiec, który no, ma jakiś target do zrobienia i ma poświęcić czas na coś, co jest jej zdaniem bez sensu albo nie przynosi korzyści bezpośredniej, a przynosi korzyść tylko marketerowi, który zrealizuje swój target, będzie się przed tym buntował. I nie dziwmy się, że jeżeli handlowcy czy eksperci nie widzą celu tworzenia treści, nie widzą większej strategii, to oni po prostu nie chcą tego robić, bo oni mają zazwyczaj co robić. To nie są ludzie, którzy się nudzą. To są ludzie, którzy muszą wykroić z tego swojego czasu właśnie dodatkową przestrzeń na współtworzenie treści. I ostatni ten problem, właśnie trochę odbicie lustrzane tych wrzutek, które widzą marketerzy, właśnie zarzut wygląda w ten sposób, że marketing nie robi tego, o co my ich prosimy, tylko wymyśla jakieś tam swoje tematy, swoje pomysły na treści i nas zachęca czy zmusza do zaangażowania. Jak widzicie, ten problem ma dwie strony, ta moneta ma dwie strony. Z jednej strony eksperci czy handlowcy chcą pewne pomysły swoje realizować, podrzucać marketingowi, a z drugiej strony marketing traktuje to jako wrzutki. No i jak widzicie, przepis na konflikt mamy gotowy. No to teraz zastanówmy się może, co zrobić, żeby ten konflikt rozwiązać. No bo jeżeli chcemy współtworzyć wartościowe treści na potrzeby budowania społeczności czy wsparcia procesu sprzedaży, to musimy znaleźć mechanizm współpracy. Musimy sprawić, że ci nasi eksperci będą chcieli pracować z marketingiem. Zanim przejdziemy do już konkretnych rozwiązań, to pozwólcie jeszcze, że poruszę jedną rzecz, która moim zdaniem jest elementem tego rozwiązania. Jej zrozumienie ułatwia też współpracę nie tylko w obszarze treści. To jest coś, co ja nazywam sobie paradoksem wiedzy. Obie strony, marketing i eksperci, mają pewien problem ze zrozumieniem, jaka jest rola ich wiedzy w tworzeniu treści. Pozwólcie, że zacznę od ekspertów. Eksperci często są dotknięci taką przypadłością, która już nie tylko ja, bo to ja tego nie wymyśliłem, nazywa się klątwą wiedzy. Czyli takie przekonanie, że w zasadzie to trzeba mówić o rzeczach trudnych i ambitnych w naszych treściach, bo proste rzeczy już wszyscy wiedzą. nie obrażajmy naszych klientów mówiących o rzeczach podstawowych. To jest takie założenie, naturalna sytuacja, to znaczy każdego eksperta to w jakiś sposób dotyka. Ja nagrałem na ten temat osobny odcinek podcastu, podlinkuję wam go w opisie. Tutaj nie będziemy tego za bardzo rozwijać, chciałem tylko to zaznaczyć, że eksperci mają tendencję do tego, żeby unikać zajmowania się prostymi problemami, właśnie zakładając, że już klienci to wiedzą. Prawda jest taka, że tego nie wiedzą i jak wdrożycie sobie taki sposób analizowania potrzeb klientów, który polega na tym, że zapisujemy sobie pytania tych klientów w każdej możliwej formie, w każdej możliwej okoliczności. Ta metoda jest opisana w książce Co chce wiedzieć klient, albo They Ask You Answer. To zobaczycie, że klienci zazwyczaj zadają pytania bardzo podstawowe. I te pytania się powtarzają. I nasi eksperci często nie chcą w to wierzyć, że te pytania ciągle jeszcze klienci zadają. No, jedyny sposób na to, żeby ciągle nie odpowiadać na te pytania, to jest właśnie w jakiś sposób utrwalić tę odpowiedź, czyli przenieść ją do treści. I tutaj mamy pierwsze wyzwanie, to znaczy nasi eksperci chcieliby zajmować się treściami, które im się wydają interesujące, trochę mimowolnie, bo to nie jest kwestia świadomej decyzji, mimowolnie ignorując to, że klienci w większości przypadków zadają pytania na poziomie bardzo podstawowym i tym się trzeba zająć. Drugi element, który wpływa na podejście do wiedzy po stronie ekspertów, to jest coś, co nazywamy syndromem oszusta. To znaczy eksperci trochę nie wierzą w swoje kompetencje. To znaczy oni mają takie przekonanie, że są lepsi od nich, są mądrzejsi, że jak zacznę się chwalić, ktoś mi powie, że wyciągnie mi, że się nie znam, wyciągnie mi jakiś błąd, jakieś potknięcie i wyjdę na oszusta właśnie. Wyjdę na tego, który mówi o czymś, na czym się nie zna. I to wielu ekspertów blokuje. I to jest znowu taka przypadłość, której nie jest łatwo się pozbyć i myślę, że wiele osób, nawet takich z bardzo znanych ekspertów, ciągle z tym walczy, z takim przekonaniem. Ono może być w jakiś sposób produktywne, bo mnie też ono dopada i w moim przypadku ono mnie zmusza do tego na przykład, żeby przy swoich publikacjach czy wypowiedziach zawsze podpierać się jakimiś wysokiej jakości badaniami. Tak, żeby ktoś mi nie powiedział, że ja sobie to wymyśliłem. To jest moja taka obawa, że ktoś mi powie, wiesz, wymyślasz, a to rzeczywiście inaczej wygląda. Więc ja staram się dokumentować ten swój research i gdzieś tam te badania zazwyczaj linkuję, jeżeli się powołuję na jakieś zjawiska. Więc to może być produktywne, ale też może bardzo blokować naszych ekspertów, którzy po prostu będą mówili, że nie są ekspertami. Nie będę się wypowiadał, bo są mądrzejsi ode mnie. I to są te dwa zjawiska, które marketing musi mieć w głowie, bo musimy w tym pomóc naszym ekspertom. Trzeci element, który trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o podejście do wiedzy naszych ekspertów, to jest to, że ci nasi eksperci rzeczywiście często spotykają się bezpośrednio z klientami i mają taki, można powiedzieć, bezpośredni insight. I często na podstawie tej wąskiej grupy odpowiedzi wyciągają wnioski co do całości. To się czasem nazywa używanie tak zwanych dowodów anegdotycznych. To znaczy mój znajomy, który ma BMW, też nosi dresy. W związku z tym wszyscy, którzy jeżdżą BMW, ubierają się w dresy, prawda? Takie, bo mój znajomy tak zrobił. Na podstawie jednego czy dwóch przypadków ja wyciągam wnioski co do całej grupy czy całej populacji ludzi. To jest ryzyko, z którym się spotykamy. Nasi handlowcy zazwyczaj spotykają się z jakąś ograniczoną liczbą klientów czy potencjalnych klientów i wyciągają na ten temat wnioski. I to mogą być wnioski po części prawdziwe, ale trzeba je trochę zawsze do nich podchodzić krytycznie, właśnie poszerzając to o perspektywę, którą może dać dział marketingu. Ale z drugiej strony właśnie rezultatem pozyskiwania tej wiedzy bezpośrednio jest często brak zaufania do tego, co marketing rekomenduje, bo handlowcy właśnie czy eksperci często mają takie pojęcie, że to my rozumiemy klientów, a marketing to tylko wie o klientach tyle, czego się dowie od nas. I niestety czasem to jest prawda, moi drodzy. I trzeba mieć tego świadomość, że jeżeli marketing chce być partnerem i chce w jakiś sposób konstruktywny krytykować tą wiedzę o klientach, to zrozumienie klienta, to musimy mieć jakieś argumenty po swojej stronie. I właśnie do tych argumentów po stronie marketingu chcę teraz przejść. Czyli zacznę właśnie od odpowiedzenia na ten zarzut, czy marketing nie zna klientów, nie widzi klientów. Kiedyś właśnie słyszałem takie zdanie, czy ty w ogóle widziałeś kiedyś żywego klienta na oczy na takim spotkaniu, gdzie była taka konfliktowa sytuacja. No i rzeczywiście w tamtym przypadku marketing nie widział żywego klienta na oczy, widział jakieś raporty, jakieś relacje handlowców i nie mieli argumentów. To jest sytuacja dosyć niebezpieczna, ja o tym dosyć często mówię, ale powiem to jeszcze raz, jeżeli marketerzy chcą być partnerem do dyskusji dla ekspertów dziedzinowych czy właśnie handlowców, to my jako marketerzy musimy budować swój obszar zrozumienia. Czyli musimy tak naprawdę rozmawiać bezpośrednio z klientami. Nie tylko patrzeć na raporty rynkowe, one są oczywiście bardzo cenne, ale jeżeli chcemy zrozumieć, jak klienci kupują w B2B, to tak naprawdę najlepiej jest po prostu bezpośrednio z tymi klientami rozmawiać. Metoda, którą my rekomendujemy, nazywa się właśnie Buyer Persona, jest opisana w książce Buyer Persona, właśnie pani Adele Revella. Ja wam też podlinkuję link do strony firmy Yuka, która w polskim języku dosyć dużo pisze o Buyer Personie. Zresztą książka Buyer Persona też jest po polsku wydana, więc tam możecie sobie znaleźć opis tej metody. Pewnie nie jest to najlepsza i jedyna metoda, chociaż być może najlepsza, tutaj trudno mi to oceniać, ale to jest metoda, która jest dosyć kompletna, czyli ona pokazuje, jak te rozmowy z klientami, jak te wywiady prowadzić, jak je interpretować, jak z tego wyciągać wnioski. I dzięki właśnie temu, że marketerzy mają kontakt bezpośredni z klientami i pytają o rzeczy, o które handlowcy nie pytają, bo nie muszą, my możemy tę wiedzę uzupełniać. To znaczy możemy na przykład powiedzieć, że słuchaj, twoi klienci, twierdzisz, że twoi klienci mówią takie rzeczy, ale inni mówią inaczej. I tu popatrz, mamy ich wypowiedzi. I wtedy jest to przestrzeń. Czasami do tego, żeby się pokłócić, ale jednak opieramy się o badania, a nie o to, co nam się wydaje. I właśnie to analizowanie w trochę większej skali, wyciąganie wniosków bez tego narzutu związanego z tym, że handlowiec coś sprzedaje. No bo moi drodzy, handlowiec uczy się klienta wtedy, kiedy coś sprzedaje. Więc na pewne pytania klient mu nie odpowie. Na przykład w buyer personie często pytamy o to, jakie są kryteria decyzyjne. Tak, w jaki sposób podejmujecie decyzję. Klient, który jest w procesie sprzedażowym, zakupowym z jego perspektywy, handlowcowi szczerze na takie pytanie nie odpowie, bo zawsze będzie chciał coś ugrać. Tak, no bo to jest moment, kiedy my negocjujemy, to jest naturalna sytuacja. Natomiast marketerzy, jeżeli rozmawiają z klientami, którzy już kupili, będą mieli łatwość pozyskania tych informacji, no bez takiego tej perspektywy muszę pomyśleć, co ci odpowiedzieć, bo inaczej możesz mi podnieść cenę na przykład. Więc warto jest te rozmowy z klientami prowadzić po to, żeby te informacje uzyskiwać. No, w ten sposób możemy się dowiedzieć, jak wygląda tak zwany komitet zakupowy, jak wyglądają rzeczywiste potrzeby informacyjne i gdzieś tam zderzyć tą naszą wiedzę, porównać ją, bo to nie jest tak, że wiedza marketerów jest lepsza od handlowców i nawzajem. Nie, po prostu w inny sposób my tę wiedzę pozyskujemy. Ja zazwyczaj zauważyłem, że ta wiedza na temat początku procesu decyzyjnego jest większa po stronie marketingu, bo tam jest łatwiej pewne rzeczy przebadać, też obserwować na przykład poprzez jakieś narzędzia marketing automation, czy jakieś Google Analytics i tak dalej. Natomiast im dalej w tym procesie decyzyjnym, im bardziej opieramy się już o bezpośrednie rozmowy, tym oczywiście wartość tej wiedzy handlowców rośnie. No jeżeli połączymy ze sobą te dwa obszary, to wtedy mamy w miarę rozsądną wiedzę na temat potrzeb, kryteriów decyzyjnych w całości tego procesu decyzyjnego i no i możemy w ten sposób budować jakąś strategię treści. Więc właśnie, żeby te dwie perspektywy związane z wiedzą o kliencie połączyć, ja bardzo wam rekomenduję, żeby wspólnie planować działania treściowe. Dlaczego? Ponieważ wtedy my po pierwsze angażujemy tych naszych ekspertów już na etapie tworzenia pewnego planu, więc oni widzą, że te treści nie powstają po prostu tak sobie w głowie marketingu. Czasem, żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście tak bywa, że powstają w głowie, ktoś tam ma do napisania jakiś artykuł, do zaliczenia sztukę i wymyśla temat. Więc właśnie to wspólne planowanie daje przestrzeń i działowi, i zespołowi marketingu, i zespołowi sprzedaży, czy ekspertom, na to, żebyśmy pomyśleli o tym naszym komunikacie, o tych naszych treściach z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Do tego między innymi służy na przykład matryca strategii treści, czyli taka tabela, taka właśnie matryca, gdzie my nakładamy sobie pewne pomysły na treści, na potrzeby informacyjne na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. Też mam na ten temat podcasty i artykuł, więc wam to podlinkuję. Generalnie celem takiego wspólnego planowania jest właśnie to, żeby obie te perspektywy były uwzględnione, bo to jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, moi drodzy. Bardzo często właśnie tym polem konfliktu marketingu i sprzedaży jest to, że każda ze stron uważa, że lepiej wie, co byłoby wartościowe dla naszego klienta. I czasami tak się nad tym skupiamy, że wydaje się, że jakbyśmy walczyli tylko o jeden temat. Prawda jest taka, że w tej naszej strategii treści jest wiele tematów, które trzeba podjąć. A i właśnie bardzo często jest tak, że obie te perspektywy mieszczą się w tym naszym planie treści. Bardzo ciekawą rozmowę miałem niedawno właśnie z Igorem Bielobradkiem, który trochę tak raportował o tym, co widział na tym kongresie Content Marketing World, i tam przytoczył taką wypowiedź pani, która była szefem marketingu dużej sieci medycznej w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, że tam ten biznes jest prywatny, zresztą Igor o tym trochę pisał, też to podlinkuję, ale generalnie ta pani w którymś momencie zorientowała się, że tych wrzutek od ekspertów jest tak dużo, że ona nie może tym zarządzić i tak naprawdę zaczęła zupełnie od zera. To znaczy zignorowała te wszystkie pomysły na treści, które wrzucali eksperci. Wiecie, w sieci medycznej eksperci są ekspertami, są lekarze, więc naprawdę mają głęboką wiedzę. Natomiast jej zadaniem było to, żeby naprawdę dotrzeć do tego, co interesuje klientów. I okazało się właśnie, że nie było większego związku między tym, co proponowali eksperci, a tym, co ona widziała z różnych badań czy ankiet na temat tego, co interesuje ekspertów, i tak naprawdę zaczęła od zera. I czasem taki właśnie czysty początek jest potrzebny. Znowu, ja jestem ostatnią osobą, która będzie was zachęcała do tego, żeby ignorować czyjeś potrzeby. Bo tak naprawdę kluczowe jest to, żebyśmy znaleźli przestrzeń na zrealizowanie tych naszych planów. Ale właśnie wspólne planowanie pokazuje trochę nam też, że być może te nasze osobiste ambicje, że my byśmy chcieli na pewno na jakiś temat coś tam stworzyć, może trzeba trochę utemperować, bo klientów to nie interesuje. Bo klienci mają inne potrzeby. Być może na dalszych etapach naszych działań treściowych będzie na to przestrzeń, ale ja zawsze zachęcam do tego, żeby oprzeć się o to, co naprawdę interesuje naszych klientów i co nie wydaje nam się, że interesuje, tylko co wiemy, że interesuje tych naszych klientów właśnie na bazie pytań, różnych analiz i tak dalej. Tych narzędzi do analizy tych zainteresowań klientów jest już dosyć dużo. Moim zdaniem ciągle najlepszym sposobem jest po prostu rozmowa z klientami i zachęcam do tego często marketerów, żeby przynajmniej raz czy dwa razy w miesiącu taką właśnie rozmowę z obecnym klientem sobie przeprowadzili, na przykład według tego schematu buyer persona, bardzo cenna wiedza. Więc właśnie będąc przy tym wspólnym planowaniu, możemy tak naprawdę trochę zweryfikować to, czy to, co my chcemy stworzyć jako treść, jest tylko ambicją eksperta czy handlowca, czy rzeczywiście jakaś grupa klientów tego od nas oczekuje. Chcę wam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, to znaczy w tym całym planie, w tym rozwiązaniu, które rekomenduję, warto jest zwrócić też uwagę na to, że bardzo często my po prostu jako marketerzy staramy się przerzucić pewną odpowiedzialność za współtworzenie treści, za tworzenie treści na ekspertów. I to jest, można powiedzieć, wygodne dla działu marketingu, tylko kończy się właśnie tym, że to eksperci przychodzą z tematami albo muszą wymyślić temat, a jeszcze potem, co gorsza, muszą go w jakiś sposób zrealizować, czyli na przykład napisać artykuł. No i tutaj zazwyczaj zaczynają się problemy, ponieważ nasi eksperci po pierwsze nie mają czasu, a po drugie nie mają tak naprawdę umiejętności tworzenia tych artykułów. I wychodzi coś, co potem jest pokraczne, bo po prostu ktoś nie ma. Nigdy tego nie musiał robić, nie umie tego i czasem nie da się z tego nic już sensownego zrobić. Dlatego bardzo ważnym elementem tej współpracy marketingu i ekspertów jest nie tylko to, żeby wspólnie sobie zaplanować to, o czym będziemy te treści tworzyć, do tego właśnie służy matryca strategii treści i wspólne wypracowanie tych pomysłów, biorąc pod uwagę potrzeby informacyjne klientów, ale też to, żebyśmy ułatwili naszym ekspertom przenoszenie tej wiedzy z ich głowy na jakąś formę treści, czy to będzie artykuł, materiał wideo, drugorzędne. Dlaczego to jest takie ważne? Bo tutaj bardzo często jest przyczyna tych wszystkich problemów. To znaczy inżynier, informatyk, programista, któremu damy zadanie, żeby napisał artykuł, w większości przypadków po prostu nie będzie potrafił tego zrobić. Albo będzie się to sobie wydawało, że jest tak dużo pracy, że nie ma sensu się tym zajmować. A ponieważ to jest ekspert dziedzinowy, on ma co robić, zawsze znajdzie wymówkę, żeby tego nie zrobić. Po prostu powie, że klient teraz ma czas tylko dla klientów i tyle. Na przykład. Albo ma projekt do skończenia i dajcie mi spokój. Bardzo ważnym zadaniem zespołu marketingu jest już na etapie wybierania ekspertów do tej współpracy, bo za chwilę o tym powiem, że nie każdy handlowiec, nie każdy ekspert dziedzinowy musi być tym naszym ekspertem do tworzenia treści. Jest też to, żebyśmy znaleźli optymalny sposób na, mówiąc kolokwialnie, wyciąganie tej osobie wiedzy z głowy. Ja wam podam kilka przykładów. Myślę, że o nich już wspominałem, ale warto to zebrać w jednym kawałku. Jeżeli mamy osoby, które po prostu lubią pisać, rzeczywiście im to dobrze idzie, dajmy im tą przestrzeń. Niech piszą. Ewentualnie korygujmy, poprawiajmy później to, co jest napisane. Ale niestety, szczególnie w firmach technologicznych, właśnie inżynierskich, chociaż nie tylko, akurat to jest moje skrzywienie, ja w tym obszarze właśnie IT, produkcji przemysłowej, tych usług profesjonalnych się poruszam, więc to dlatego czasem tak myślę, że to tylko tu są te problemy, ale pewnie nie. Jest tak, że nasi eksperci po prostu nie potrafią tworzyć treści. Nigdy tego nie robili. I mimo, że pewnie część z nich zdaje sobie sprawę, że byłoby fajnie coś napisać, to po prostu wiedzą, że to zajmuje tyle czasu, że nie ma sensu się tym zająć. Więc po stronie marketingu jest właśnie znalezienie sposobu na to, żeby dopasować ten proces tworzenia treści, no nie tylko do kompetencji, ale też i do pewnych preferencji, czy do możliwości takiej osoby. Wiecie, jeżeli ktoś ma potężną wadę wymowy, to nie zmuszajmy tej osoby do nagrywania podcastu. Być może warto nagrać jest wywiad z tą osobą i potem to na zasadzie transkrypcji przenieść do tekstu. Są też osoby, które po prostu bardzo się boją, na przykład kamery. I nie są w stanie nic wykrztusić z siebie przy włączonej kamerze, włączonych światłach i tak dalej. I to nie jest sygnał, żeby tych osób w ogóle nie nagrywać, ale być może wprowadzić, zaprojektować taką formułę, żeby nie było całego tego telewizyjnego anturażu. Czasami osoby, którym grzęźnie głos w gardle na widok kamery i świateł studyjnych, dosyć dobrze sobie radzą przed kamerką internetową w ramach webinarów. To też warto przetrenować. Warto właśnie dać tym osobom różne formy dzielenia się wiedzą, nie narzucać im tej formy, bo oczywiście po stronie marketingu potem będzie zadanie, żeby to jakoś ułożyć, uspójnić, ale jeżeli chcemy mieć dobrą współpracę, efektywną współpracę z ekspertami, to dajmy im szansę na to, żeby oni nam trochę zasugerowali, w jakiej formie tą wiedzę będą przekazywać. Jedna osoba będzie świetnie tłumaczyła, odpowiadała na pytania. Są takie osoby, które świetnie się sprawdzają, odpowiadając na pytania. I to może być też super format kontentowy. Pytanie i odpowiedź. Ktoś inny będzie wolał jednak dłuższe wypowiedzi, czyli wykład, być może właśnie artykuł i tak dalej, bo lepiej jest w stanie ułożyć sobie wiedzę. Ktoś inny będzie efektywny wtedy, kiedy przemawia do ludzi. Więc nagrywajmy tych ludzi na przykład przy webinarach, przy spotkaniach bezpośrednich, szkoleniach, konferencjach i tak dalej. Ten właśnie mądry recykling treści, on nie jest tylko po to, żeby jakby się nie narobić, a mieć, ale też po to, żeby znaleźć tą formułę, tą ścieżkę pomiędzy tą formułą wyciągania ekspertom wiedzy z głowy i prezentacji naszym klientom. Bo może się okazać na przykład, że mimo, że nasz ekspert świetnie sobie radzi podczas webinarów, to nasi klienci niekoniecznie na webinary przychodzą. Więc my ten webinar wykorzystamy głównie po to, żeby na przykład mieć materiał do artykułów na zasadzie transkrypcji. I takie usługi na rynku są i bez problemu możemy to zrobić. Więc pamiętajcie, moi drodzy, dosyć często ja to widzę, że barierą tej współpracy, oprócz tych elementów, o których wam już powiedziałem, że często eksperci nie widzą sensu i tak dalej, no tutaj właśnie to planowanie wspólne może temu zaradzić. Ale jeżeli problemem jest umiejętność tworzenia treści, to jednak moim zdaniem po stronie marketingu jest obowiązek zaproponowania takiej formuły, która będzie akceptowalna dla naszego eksperta, i my będziemy w stanie ją potem wykorzystać odpowiednio, czy bezpośrednio, czy poprzez jakiś tam recycling, czyli zmianę formatu. Pamiętajcie też, moi drodzy, że często eksperci mają taki, obserwują swoich idoli, którzy świetnie prezentują, mówią, piszą i mają taką barierę właśnie związaną z tym, że oni nigdy na takim poziomie nie będą. Też trzeba sobie dać czas na rozwinięcie kompetencji. Każdy twórca, każdy, kto tworzy treści, jak patrzy na swoje pierwsze materiały, to się trochę wstydzi. Jest nawet takie powiedzenie, że jeżeli się nie wstydzisz swojego pierwszego materiału, to trochę za późno zacząłeś. Więc dajmy sobie też czas na to, żeby te błędy wszystkie popełnić. Właśnie być może, jeżeli ktoś chce robić webinary, no to nie promujmy tego pierwszego webinaru jakoś bardzo szeroko, właśnie po to, żeby nie było tej presji na perfekcyjną realizację. Zadbajmy o to oczywiście, żeby to było tak dobre, jak jest możliwe, ale dajmy sobie też przestrzeń na błędy. Ja zauważyłem też coś takiego, myślę, być może wam to będzie, ułatwi wam argumentowanie, że w moich postach na LinkedInie dosyć często, czego się wstydzę, popełniam jakieś błędy literowe. Czasami, ponieważ piszę to z poziomu telefonu, na przykład będę na jakiejś konferencji, jakaś tam autokorekta się włączy, ja tego nie zauważę, a czasem po prostu rano publikując, gdzieś tam jeszcze oczy nie są rozbudzone. I nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mi z tego powodu robił jakieś wyrzuty. Natomiast zdarzyło mi się, że ktoś napisał, że treść go nie interesuje, że nie była wartościowa. I na tym się myślę, że warto skupić. Jeżeli te treści będą ciekawe, będą dotyczyły realnie zdefiniowanych problemów i potrzeb informacyjnych klienta, to jakieś potknięcia stylistyczne, formalne, estetyczne klienci nam wybaczą. W tej chwili rzeczywiście nawet to, że w ramach pandemii my bardzo często tworzyliśmy różne treści z domu, nagrywając webinary w tle, gdzieś tam jakieś dzieci biegały, jesteśmy trochę bardziej otwarci na jakieś niedociągnięcia. Ja nie mówię tego po to, żeby uzasadniać dziadostwo, ale po to, żeby dać sobie trochę przestrzeń na błędy, szczególnie wtedy, kiedy dopiero zaczynamy. Nie narzucajmy sobie tego standardu. Ja czasami właśnie o tym mówię, że nie dążmy do tego, żeby to było studio TVN-u, bo tam nad tym standardem, nad tym formatem pracuje kilkadziesiąt osób. Nam nie o to chodzi. Wiele osób, które robią świetną robotę na LinkedInie czy tworząc treści, nagrywa to wszystko telefonami czy pisze artykuły naprawdę dosyć proste w formie, ale za to bardzo przydatne, jeśli chodzi o treść. Więc to jest ten element, który często odblokowuje naszych ekspertów. Jeżeli pokażemy im, że to nie musi być perfekcyjne, po drugie, że my jako marketerzy jesteśmy od tego właśnie, żeby zaproponować taką optymalną formę współpracy, właśnie poprzez nagrywanie wywiadów, przerabianie tekstów, nagrywanie webinarów, prowadzenie różnych rozmów, nagrywanie gdzieś tam przy okazji różnych rzeczy, przerabianie tego, co eksperci już stworzyli, na przykład jakichś slajdów, które potem przerabiamy na fajne infografiki. Tych form tworzenia treści jest bardzo dużo i właśnie znalezienie tej, która odpowiada naszemu ekspertowi, będzie moim zdaniem kluczowe w takiej długotrwałej współpracy. Pamiętajcie też proszę, że w ramach budowania tej grupy ekspertów trzeba zadbać o dwie rzeczy. Znaczy, trzeba spojrzeć na dwa obszary jakby kompetencji tych osób. Po pierwsze, to jest rzeczywiście ta wiedza dziedzinowa i oczywiście im większa wiedza, tym większy jest potencjał eksperta, ale też większy jest element tej klątwy wiedzy, czyli takiego trochę dążenia do tego, żeby mówić tylko o rzeczach trudnych i ambitnych. Nie rekomenduję, ja przynajmniej na podstawie mojego doświadczenia, tego, żeby tylko topowych ekspertów, czołowych ekspertów pokazywać. Dlatego, że nie każdy z nich tak naprawdę świetnie sobie poradzi potem w dzieleniu się wiedzą. I tu jest jeszcze jeden element, który warto wziąć pod uwagę, czyli pewnego rodzaju postawa, motywacja naszych ekspertów. I pozwólcie, że ja powiem to wprost, zacznę od motywacji handlowców. Niestety ta motywacja nie zawsze jest uczciwa. Tak to trzeba powiedzieć. Jest wielu handlowców, którzy zostali rekrutowani i szkoleni, dlatego że byli takim modelem wilka z Wall Street. Jeżeli oglądacie ten film, to pamiętacie styl tej pracy, nawet gesty, które oni wykonywali. Generalnie ich praca polegała na oszukaniu, zmanipulowaniu i wciśnięciu w gardło klientowi produktu, które akurat mieli, niezależnie od tego, czy ten produkt miał jakąś wartość, czy nie. I oglądając ten film, my się uśmiechamy, on jest tak fajnie przerysowany, świetnie zrobiony i tak dalej, ale naprawdę taka postawa funkcjonuje w wielu firmach, które obserwowałem i w których miałem okazję też pracować. Moja Mój wniosek jest taki, że jeżeli mamy handlowca, który rozumie swoją rolę w taki sposób, że on sprzeda wszystko, co będzie miał do sprzedania, czyli wciśnie klientowi wszystko, niezależnie od tego, czy ten klient tego potrzebuje, czy nie, to z taką osobą ciężko się będzie pracowało w obszarze budowania właśnie wiedzy, budowania treści. Dlaczego? Bo ta osoba nie ma takiej potrzeby pomagania klientom. Musimy to powiedzieć wprost, bo czasami... Ja staram się nikogo nie obrażać w tym podcaście, ale są takie postawy handlowców, które są absolutnie patologiczne. Niestety one były w dużym stopniu stymulowane przez ich menedżerów. I ciągle jeszcze ci ludzie są nagradzani z tego powodu. I trudno. I są. Ale jeżeli chcemy budować z kimś przestrzeń współpracy przy tworzeniu treści, to moim zdaniem z takimi handlowcami będzie trudno. Dlaczego? Ponieważ oni nie potrzebują klientów edukować. Dla takiego handlowca im mniej wie klient, tym lepiej. I nie chcę się bawić w moralizowanie, bo to nie jest przestrzeń na to, ale bardziej patrzę na to z perspektywy potencjału współpracy. Taka osoba nie będzie zainteresowana dzieleniem się wiedzą z klientem. Czasami takie osoby wchodzą w te programy współpracy z marketingiem, tworzą treści po to, żeby budować swoją markę osobistą. Mówię czasami, bo to się nie zdarza zbyt często, przynajmniej według mojego doświadczenia. I niestety też dosyć szybko rezygnują, bo widzą, że to tak naprawdę w niczym im nie pomaga, bo muszą tworzyć jakieś treści, muszą się zastanawiać, co jest wartościowe dla klientów. Osoba, która ma tą postawę wilka z Wall Street, ma gdzieś, co jest wartościowe dla klientów. Nie ma tej empatii, która jest potrzebna do tego, żeby to analizować. Więc to nie będzie dobry partner do współpracy. Mówię to wprost i tak trochę być może obcesowo, ale chcę wam trochę oszczędzić rozczarowań. W większości przypadków osoby, które mają taką postawę właśnie wykorzystania, manipulacji, wciśnięcia klientowi w gardło każdego produktu, nie będą dobrym kandydatem na tego eksperta, który dzieli się wiedzą. I być może trzeba sobie część tych naszych handlowców po prostu odpuścić. Niech oni pracują tym stylem, którego się nauczyli. Nie jestem od tego, żeby ich oceniać, ale jestem od tego, żeby ocenić potencjał ich współpracy z nimi w obszarze tworzenia treści. I właśnie tą oceną się z wami podzieliłem. No i jest ta druga grupa handlowców, których też jest dosyć sporo, zaskakująco dużo, którzy mają takie przekonanie, że nie chcą sprzedawać każdego produktu, że chcą mieć takie przekonanie, że to, co sprzedają, jest pomocne dla klientów. I ja się z wieloma takimi handlowcami spotykam i często są to menedżerowie sprzedaży. Taką grupą, która wręcz wzięła sobie to na sztandar, jest społeczność, którą tworzy Marcin Grela, czyli Sales Angels. I ich hasłem jest właśnie sprzedawanie to pomaganie. I oczywiście nie mówię, że wszyscy, którzy przychodzą na te spotkania, na pewno są aniołami właśnie sprzedaży, ale to hasło, ta postawa, że sprzedaje i chce mieć przekonanie, że to jest dla kogoś pomocne, no powoduje, że tam zbierają się ludzie, którzy rzeczywiście wierzą w to, że warto się wiedzą dzielić. I to robią. I to robią. Dlatego zachęcam was przy okazji do taki product placement, do tego, żebyście poszukali na stronie ich spotkań. Oni spotykają się w wielu miastach, w kilku miastach, może nie w wielu. I te spotkania też są online dostępne. I właśnie osoba, która ma to takie DNA pomocy, zazwyczaj jest dużo bardziej wartościowym partnerem do współpracy. Czy to jest ekspert dziedzinowy, czy to jest handlowiec, to już nie ma to większego znaczenia. Te osoby mają taką otwartość, ale mają też jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Właśnie taką biznesową empatię, czyli skłonność, zdolność do tego, żeby obserwować tych klientów i wyciągać te informacje, które być może wprost czasem nie są powiedziane, czyli właśnie co tego klienta interesuje, co mu spędza sens powiek, co go martwi, w co on się angażuje. To są potem bezcenne informacje, które możemy wykorzystać we wspólnym planowaniu. I właśnie takich handlowców bardzo wam polecam. Jeżeli widzicie, czy ekspertów, że to jest osoba, która ma tą empatię, pamięta imiona wszystkich swoich klientów, pamięta jakieś detale z tych spotkań i rozmawia w pewien taki sposób, który jest naznaczony zazwyczaj właśnie szacunkiem, a nie taką potrzebą wykorzystania tej osoby czy tej firmy, to wiedzcie, że to jest dobry kandydat do takiej właśnie współpracy. No i wtedy pozostaje nam jeszcze tylko kwestia tego, żebyśmy utworzyli pewien schemat współpracy. Ja zachęcam do tego szczególnie firmy, których pracuje już kilka, czy kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset tym bardziej, bo moim zdaniem ta współpraca marketingu i ekspertów powinna być w jakiś sposób uporządkowana. Znowu, ja nie mówię o tym, żeby tworzyć tu jakieś nie wiadomo jakie sformalizowane działania, ale przede wszystkim te reguły rekrutacji, czyli jakby wejścia do tego programu, moim zdaniem powinny być jasne. To znaczy nie każdy ekspert od razu się zgodzi na to, żeby z nami tutaj działać, ale trzymajmy te drzwi otwarte. Ja często rekomenduję firmom, żeby na przykład raz na kwartał zrobić takie szkolenie. Często jest to szkolenie na przykład zbudowania marki osobistej eksperta i w ramach tego szkolenia też prezentujemy tą ofertę współpracy jako taki ciąg dalszy tej wiedzy, którą przekazujemy. Czyli regularnie udostępniamy, dajemy możliwość dołączenia do tego naszego programu. Właśnie sam program tej współpracy w większych firmach moim zdaniem powinien mieć jakąś nazwę. Bo to już jest coś, co możemy komunikować, nie wiem, wyświetlić na plakacie i tak dalej, i tak dalej. Warto jest też w ramach tego programu zdefiniować oczekiwania wobec ekspertów, ale też i korzyści, które ci eksperci uzyskają. No, w ramach tych oczekiwań może być na przykład regularność publikacji w takiej czy innej formie, udział w tych sesjach planowania, no właśnie potem dostarczanie tych treści, czy zaangażowanie w promocję tych treści, czy wykorzystanie, czy chociażby feedback, tak, a propos treści, które na przykład inni eksperci przedstawiają. Ale z drugiej strony warto też dać wyraźną ofertę tych świadczeń, które my zapewniamy. Czyli na przykład promowanie marki osobistej eksperta, wyposażenie tej osoby w jakieś zasoby, czy w jakieś narzędzie, być może, nie wiem, aparat do nagrywania, czy kamerkę internetową, czy dobry mikrofon, czy jakąś aplikację, która ułatwia tworzenie czy współtworzenie treści, czy wreszcie wsparcie takie bieżące, na przykład jakiegoś coacha od, nie wiem, wystąpień publicznych, czy wsparcie kogoś, kto będzie pracował z tą osobą nad jeszcze lepszymi, nie wiem, szkoleniami, które ta osoba przygotowuje, po to, żeby rzeczywiście te benefity, które ta osoba dostaje z firmy, nie były takimi cukierkami na zasadzie napisz artykuł, to dam ci czapkę z logo firmy, no bo wtedy ta osoba się ustawi, że tak powiem, w oczekiwaniu na kolejne cukierki, tylko żeby te benefity były związane z jeszcze większą produktywnością, efektywnością tej osoby jako naszego eksperta. Ja też zauważyłem, że dosyć dobrze, szczególnie w większych organizacjach, działa potraktowanie tych treści, które tworzymy, jako produkt. Nazwa produktu czy projektu, pewne kryteria sukcesu, oceniamy, czy te nasze treści dobrze działają, czy nie, alokujemy odpowiednie zasoby. Ja wam podam jako przykład, LinkedIn nie tak dawno, chyba 2 lata temu, stworzył coś, co ma nazwę LinkedIn B2B Marketing Institute. To jest tak naprawdę zestaw ekspertów, głównie chyba z agencji Ogilvy z Londynu, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat nowoczesnego marketingu B2B. Treści są świetne. Natomiast to nie jest tak, że to jest jakiś instytut, który ma swój budynek, jest jakąś instytucją. Nie, oni nazwali pewien projekt współpracy z ekspertami w ten sposób, żeby on się lepiej promował. Oczywiście ta nazwa, to uproduktowienie tych treści powoduje, że potencjalni odbiorcy, na przykład ja, rozpoznaję to logo, tą charakterystyczną czcionkę, szatę graficzną i lepiej reaguje, czyli efektywność jest większa, ale też ci eksperci, którzy są w to zaangażowani, widzą, że biorą udział w jakimś projekcie, który jest zbudowany jako całość, ma pewną swoją nazwę. Zresztą, jeżeli pójdziecie sobie tym śladem i to warto jest przeczytać taką książkę, która nazywa się Content INC, tak jak ta skrót firm Incorporated po angielsku, który pokazuje metody wychodzenia z contentem już poza taki obszar wsparcia działania firmy. Ten content staje się produktem, który naprawdę można sprzedawać. I w wielu przypadkach tak właśnie jest. Więc ja wam może po prostu podlinkuję tą książkę, żebyście sobie sami przeczytali, ponieważ ten podcast trwałby pewnie wtedy ze 2 godziny, jakbym tą książkę wam recenzował, ale warto jest do niej zajrzeć, żeby nabrać kilka takich inspiracji do tego, jak my możemy te nasze treści potraktować jako produkt sam w sobie, ponieważ dużo łatwiej nam będzie do tego, jeżeli produkt będzie promowany, łatwiej nam będzie pozyskiwać ekspertów. Moi drodzy, i tutaj chciałbym postawić kropkę, jeśli chodzi o to, co dziś mówiliśmy. Mam takie wrażenie, że jak zwykle pewne rzeczy musiałem dużo bardziej ogólnie niż chciałem potraktować, ale często raportujecie mi, że ten podcast dobrze byłoby, żeby trwał 30 minut, a ja już widzę na liczniku 53 minuty, więc chcę się przynajmniej w godzinę zmieścić. Jeżeli to was interesuje, to dajcie mi znać, rozwiniemy ten temat, bo jak widzicie jest sporo miejsc, gdzie można byłoby jeszcze wejść w głąb, a jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, doświadczenia właśnie w współpracy z ekspertami czy z handlowcami, dajcie znać. Zawsze mój mail jest podany w opisie tego każdego podcastu i oczywiście na LinkedInie zazwyczaj, kiedy promuję odcinek, też jest przestrzeń, żeby sobie na ten temat podyskutować. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to bardzo proszę o gwiazdkę, opinię, ocenę w aplikacji podcastowej albo po prostu podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.